Przypuszczam, że część z was widziała kiedyś taki obraz przedstawiający Trójcę Świętą siedzącą przy stole, tak zwaną ikonę Trójcy Rublowa. To jest obraz, który jest chyba najlepszym początkiem, wyjściem do pielgrzymki, dlatego że on dokładnie opisuje to, co my tu próbujemy zrobić. Otóż był taki moment w życiu Świętej Trójcy, choć trudno mówić, że mieli jakiś moment, bo oni nie znają czasu. U nich ten moment to było zawsze. Kiedy siedzieli przy stole i ten obraz miał pokazywać, że są ze sobą bardzo blisko, że nieustannie, tak jak rodzina, siedzą razem i świętują, tak jak to się siedzi przy stole i się je jakiś wystawny obiad. Siedzieli przy stole i było im strasznie dobrze tam. Dlatego, że ojciec, który przy tym stole siedział, jest takim ojcem, że nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jak niezwykłym jest ojcem. Że nawet słowo ojciec, które my znamy, do niego w ogóle nie pasuje. On nie jest po prostu dużo, dużo lepszym ojcem. On jest ojcem, który się z nikim nie równa. Ten ojciec miał syna, który jest najlepszym synem świata. I również to słowo syn tak naprawdę nic tam o nim nie mówi, bo my za mało rozumiemy w tym słowie. I to, co między nimi było, między ojcem i synem, było tak okropnie wielkie, tak niezwykłe, tak głębokie, tak straszliwie czułe, że nazywało się Duchem Świętym, że było aż osobowe, że ta miłość, która ich łączy, jest też kimś. I oni od zawsze i na zawsze, chociaż oni nie znają tego zawsze i na zawsze, bo oni nie znają czasu, ale oni od zawsze siedzą razem. Od zawsze są przy tym stole, od zawsze ucztują i od zawsze, no mogłoby się wydawać, niczego im nie brakowało. Bo rzeczywiście jest tak, że niczego im nigdy nie brakowało. Ale w związku z tym, że są kimś tak niezwykłym, to w pewnym momencie postanowili się podzielić. Bo stwierdzili, że siedzieć w trójkę przy tym stole, no to trochę lipa, to trochę za mało. To chcieliby, żeby przy tym stole siadło więcej. I wtedy wymyślili świat. Stworzyli go, a w tym świecie nas. Problem oczywiście w tym, że myśmy to wszystko, co nam dali, strasznie szybko popsuli. Tradycja żydowska podaje, że Adam zgrzeszył 6 godzin po stworzeniu. Że tyle wytrzymaliśmy, że od początku świata, aż do tego momentu, kiedy Adam upadł z Ewą, minęło 6 godzin. Tylko tyle trwał raj. Tylko tyle wysiedzieliśmy przy tym stole. Tylko tyle byliśmy w tym najlepszym i najszczęśliwszym miejscu na świecie. I myśmy sobie z tego stołu poszli. Poszliśmy w świat, który no już nie był taki jak ten stół. A oni przy tym stole zostali. I ponoć od tego czasu ta uczta przy tym stole już nie była taka fajna. Dlatego, że zaproszono tam miliardy, miliardów ludzi, a myśmy sobie stamtąd poszli. I ojciec z synem i z Duchem Świętym ciągle tam przy tym stole siedzieli, ale jakoś coś było nie tak. I w pewnym momencie, jak podaje tradycja mistyczna naszego kościoła, Duch Święty, który siedział między ojcem i synem, mówi: tak się dalej nie da. Trzeba tam iść. I wtedy rękę podniósł syn i powiedział: to ja pójdę. Tato wtedy powiedział: nigdzie nie pójdziesz, dlatego że nie ma jak. Nie ma kto tam cię przygarnąć. Nie znamy żadnej drogi. I wtedy Duch Święty powiedział: nieprawda. Jest taka jedna. Ma na imię Miriam i ona jest gotowa. I wtedy ojciec powiedział: a no skoro tak, to idziemy. I na tym obrazie Trójcy Rublowa, w tym miejscu, gdzie siedzi syn, syn siedzi obrócony w kierunku świata. Ma wyciągniętą jedną nogę, tak jakby już wstawał, tak jakby wychodził. To jest ten moment, kiedy się żegnali. To jest ten moment, kiedy ojciec prawdopodobnie z płaczem posyłał swojego syna, bo ojciec doskonale wiedział, jak się to skończy. Ale nie mógł powiedzieć nie, dlatego że im przy tym stole było strasznie niedobrze. Mimo że niczego im nie brakowało, mimo że wszystko mieli, mimo że absolutnie do niczego i na nic nie byliśmy im potrzebni. I syn poszedł. I to, co syn zrobił, to można nazwać najdoskonalszą grupą pokutną świata. Dlatego, że syn zrezygnował ze wszystkiego, co miał. Syn porzucił ten stół, porzucił ojca, porzucił ducha, porzucił niebiańskie rozkosze i przyjął całą nędzę, którąśmy sobie zgotowali. My nigdy nie pojmiemy, jak daleka to była droga od tego miejsca, gdzie był Bóg, do tego miejsca, gdzie my jesteśmy. Dlatego, że my nigdy nie zrozumiemy, kim On jest, gdzie On jest i w jak szczęśliwym miejscu On jest. Wyobraźcie sobie w tej chwili, że nagle na sekundę stajecie się tym kamykiem, który teraz mamy pod nogami, po którym idziemy, które kopiemy, które deptamy. To i tak jest nic w porównaniu do tego, co On zrobił. On zszedł właśnie z takiej wysokości do takiej niskości, stając się ze swojej perspektywy no absolutnie nikim. Dlatego, że przepaść między nami a Nim jest nie do pojęcia. To się nazywa pokuta. To się nazywa zejście z wysokości w niskość. To się nazywa zrezygnowanie ze wszystkiego, co cudowne, niezwykłe, szczęśliwe, do tego, co jest jak po prostu kamor leżący na drodze w pyle, którego można podeptać, nie zauważyć i tyle. Dlaczego on to zrobił? Z jednego prostego powodu. Dlatego, że jemu strasznie źle było przy tym stole bez nas. I Kościół, kiedy mówi kiedykolwiek o pokucie, to mówi dokładnie o tym. Mówi o tym, żeby naśladować Boga w tym, co On zrobił. Pokuta nie polega na tym, że będziemy myśleć o piekle, że będziemy myśleć o tym, co mówiliśmy na początku, do jakiej to strasznej drogi idziemy, jak bardzo strasznie nagrzeszyliśmy, jak bardzo strasznie potrzebujemy ratunku, chociaż to wszystko prawda. Ale nie na tym polega pokuta. Pokuta polega na tym, że chcemy zejść z pozycji, w której jest nam dobrze, do pozycji, której nie jest nam dobrze. Z jednego powodu. Dlatego, że chcemy kogoś tam pokochać. I tak jak On zszedł ze swojej wysokości do naszej po to, żeby nas znaleźć i pokochać, tak my chcemy zejść z naszej wysokości do Jego niskości, żeby Go tam znaleźć. Co to jest ta nasza wysokość? Dlaczego musimy z niej zejść? Nasza wysokość to jest egoizm, dlatego że na tym polega wszelki grzech. Nasza wysokość polega na tym, że siadamy w takim miejscu w życiu na świecie, w którym wszystko pod siebie ustawiamy. Każdy grzech polega na niczym innym, jak na ustawieniu świata pod siebie. I pokuta polega na tym, że chcemy zejść z tej pozycji, w której ustawiamy wszystko pod siebie, której wszystko ma nam służyć, której wszystko ma nam przynieść jakieś dobro, jakąś przyjemność, jakieś coś, co sobie wymyśliliśmy. Chcemy zrobić to, co On zrobił. Nie dlatego, żeby to zrobić, tylko dlatego, żeby kogoś tam znaleźć. Bo On jest w tej chwili w niskości. Tam nas znalazł. Nasze bycie w tej grupie będzie polegało dokładnie na tym. Na schodzeniu nieustannie z wysokości naszego ja, do tego, żeby tego ja nie szukać. W związku z tym, do czego my was tu zapraszamy? Zapraszamy do tego, żeby kiedy będziemy szli, to żeby nam było nudno. Nie będzie rozrywkowych piosenek, jak zauważyliście. Nie będzie ciekawych książek i przerywników. Nie będzie zabawnych cytatów z bardzo zabawnych książek, które zawsze rozbawiały beczkową publiczność. Nie będzie śmiesznych żartów, przerywników, kabaretów, skeczy, innych bardzo sympatycznych rzeczy, w których nie ma nic złego, ale chcemy zejść z wysokości naszego ja i chcemy się tego pozbawić. Tak jakbyśmy chcieli, żeby coś innego nam wypełniło to, co po tym zostanie. Bo zauważcie, że kiedy się tego pozbawimy, to zostaje nam pustka. No bo jak tak się idzie i nic się nie dzieje, jeszcze jak jest strasznie gorąco, no to trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie ma czegoś, co by wypełniło tę ciszę. Nie ma czegoś, co by zajęło myśl. Nie ma czegoś, co by sprawiło, że czas mija i się nie zauważa. Tylko trzeba iść i trzeba szukać czegoś, co by mi weszło w tą pustkę. I właśnie po to chcemy milczeć. Druga rzecz. To, co zrobił Syn Boży w tej pokucie, to wszystko ukierunkował w tym swoim byciu na ziemi, żeby nas kochać. I my chcemy zrobić dokładnie to samo, będąc tutaj w tej grupie. W zeszłym roku, kiedy żyliśmy w pokucie, to zupełnie samoczynnie i nikt tego nie ogłaszał, kierował, organizował, wydarzyła się fantastyczna rzecz. Mianowicie, chyba już w połowie pierwszego dnia wszyscy prawie w tej grupie zaczęli się oglądać na innych. W sensie, wszyscy zaczęli wyciągać jedzenie i to jedzenie dawać. Wszyscy łazili z butelkami wody i nieustannie kogoś pytali, czy chcą. Wszyscy, jak coś mieli, to próbowali komuś zaproponować, żeby to wzięli. I dokładnie o to by chodziło. Chodziło by o to, żebyśmy tutaj przestali szukać siebie, a żebyśmy zaczęli szukać tego, co dla innych dogodne, tak jak o tym mówi święty Paweł. To się wyraża w bardzo prostych rzeczach. Jak przyjdziemy na nocleg i wejdziemy na boisko albo wejdziemy do sali gimnastycznej, to nie wybieraj pierwsze miejsce, w którym będziesz spał. Zawsze wybierzesz taki kąt, w którym będzie ci najwygodniej, najspokojniej, najciszej, że nie będą się przewalały jakieś inne dzikie tłumy. Nie, wejdź i poczekaj, aż inni wybiorą sobie miejsce. Mówiąc krótko, bądź dla nich dogodny. Jak sobie już wybiorą, wtedy się połóż tam, gdzie zostanie. Jak stajemy na postoju i siadamy razem wokół ceratki, to wyciągnij swoje jedzenie i wyłóż je tak, żeby każdy pomyślał, że to dla niego. Żeby sobie mógł wziąć, co za tym położyłeś. Jest tu kilku takich, którzy nie mają nic do jedzenia. Na przykład ja. To liczą. Oni tego szukają. Cokolwiek będziesz tutaj robił, spróbuj nie pomyśleć najpierw o sobie. Jak pójdziesz do tej toja i staniesz w kolejce, to przepuść cztery osoby. Nawet jeśli będziesz się musiał posikać, to przepuść je. Niech pójdą przed tobą. Jeżeli będziesz stał po wodę i będzie okazja, żeby się troszeczkę wepchnąć bliżej, nie wepchaj się. Jeżeli będzie gdzieś jakaś okazja, żeby coś zyskać, nie zrób tego. Mówiąc krótko, spróbuj nie postawić siebie na pierwszej pozycji. Nie chodzi o to, żebyś specjalnie wymyślał sobie jakieś trudności. Nie chodzi o to, żebyś wymyślał sobie jakieś obciążenie, żebyś specjalnie się jakoś katował. Nie, tego ci nie potrzeba. Jedyne, czego ci potrzeba, jeżeli chcesz pokutować, to nie zabiegaj o siebie jako o pierwszego. Tylko najpierw zabiegaj kogoś innego jako o pierwszego. Właśnie to zrobił Chrystus, kiedy zszedł z góry na ziemię. Przestał się zajmować sobą. Nie zajmował się swoim szczęściem, swoim siedzeniem przy stole z Ojcem, swoją absolutnie niewymagającą żadnego uzupełnienia pełnością. Tylko zadał sobie pytanie, co im można dać? W jaki sposób można ich przyprowadzić? Co mogę im ofiarować, żeby oni wreszcie wyszli z tego miejsca, w którym są? Myślę, że największe dobro, które nam się wydarzyło w zeszłym roku w pokucie i które jakoś nas wszystkich tak bardzo dosiło, że postanowiliśmy znowu w tej grupie pójść, to jest właśnie to. Nagle zobaczyliśmy, że tak się da. Że da się być w taki sposób, że się inny stawia na pierwszym miejscu. Że się nie próbuje tego zagarnąć pod siebie. A czemu chcemy to wszystko zrobić? Dlaczego chcemy w taki sposób zafunkcjonować? Żeby to dobrze zrozumieć, to chciałbym, żebyśmy jeszcze najpierw przeczytali fragment z Ewangelii Świętego Łukasza. To jest fragment, który dostaliście na tych karteczkach, które będzie przez połówkę dnia towarzyszył.
Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż tu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojciec jego wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił się mu na szyję i ucałował go. A syn rzekł do ojca: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przeprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałaś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałaś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.
Ta Ewangelia o synu marnotrawnym to jest taka Ewangelia, którą wszyscy doskonale znamy. Ja też sam czytałem ją już milion razy i komentowałem ją pewnie podobną ilość razy, ale za każdym razem, kiedy do niej wracam, to pokazuje mi się w niej coś nowego. I również teraz, tuż przed tą pielgrzymką, kiedy czytałem ją sobie właśnie przygotowując tą konferencję prowadzającą, zobaczyłem tam zupełnie nową rzecz, która myślę doskonale pokazuje to, co my chcemy zrobić na tej pielgrzymce. Co mianowicie? Otóż jak poczytacie uważnie ten tekst i bardzo was do tego zachęcamy, właśnie dlatego prosiliśmy, żebyście nosili Pismo Święte ze sobą cały czas, żeby na postojach można było do tych fragmentów wracać. Kiedy sobie poczytacie ten 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, to bardzo łatwo zauważycie, że w tej historii pojawia się 4 razy słowo majątek. Ono jest trochę jak taki refren, jak taki motyw przewodni, który się przewija przez całą tę Ewangelię. Jest na początku, kiedy syn przychodzi prosić o majątek, potem go traci, potem ojciec o tym majątku mówi, i wreszcie starszy syn po powrocie marnotrawnego syna o tym majątku wspomina. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie to, że tekst grecki Ewangelii używa tam dwóch różnych słów na opisywanie tego majątku. Mimo że u nas po polsku po prostu 4 razy pojawia się słowo majątek, to po grecku 2 razy pojawia się tam jedno słowo i 2 razy pojawia się zupełnie inne słowo. Otóż są tam 2 greckie słowa, jedno uzia, a drugie bios. I myślę, że strasznie warto zauważyć, w jakim kontekście one się pojawiają, bo one nam pokażą, o co nam chodzi w tej naszej grupie pokutnej na pielgrzymce. Otóż słowo uzia, które jest używane jako jedno ze znaczeń słowa majątek, ono oznacza dosłownie no, jakąś własność, wartość, jakąś majętność, coś, co jest użyteczne dosłownie. To też zostało na łacinę przetłumaczone przez świętego Hieronima jako substancja, czyli takie coś, na czym opiera się życie. I to jest takie bardzo, że tak powiem, życiowe, przyziemne, materialne podejście do słowa majątek. Tego słowa, jak łatwo się domyślić, używa młodszy syn, kiedy przychodzi do swojego ojca i prosi go o przypadającą na niego część majątku. I ojciec mu daje. To jest prawdopodobnie mnóstwo pieniędzy, chociaż nie aż tak dużo, jak dostał ten drugi syn, ten starszy, dlatego że w tradycji żydowskiej było dosyć jasne, że pierworodny syn, czyli starszy syn, dostaje więcej, zawsze dostawał 2/3 majątku, a młodszy syn dostawał 1/3. W każdym bądź razie dostaje ten swój majątek, no i wybywa z nim. Natomiast kiedy ojciec mówi o tym majątku, kiedy mu ten majątek daje, kiedy podzielił tę majątność między swoich synów, to ojciec na określenie tej rzeczywistości używa słowa bios. To jest słowo, które no, dosłownie oznacza życie. Znamy to chociażby, nie wiem, ze słowa biologia, czyli bios logos, nauka o życiu. Ojciec, kiedy mówi o tym majątku, to mówi no, wręcz jakby o samym sobie, o swoim własnym życiu, które rozdziela. To słowo pojawia się potem znowu, kiedy jest mowa o tym, że syn stracił cały ten majątek, znowu jako Uzija. I potem pojawia się po raz czwarty, kiedy starszy syn, widząc powracającego młodszego syna, mówi do ojca, że ten stracił cały majątek z nierządnicami, roztrwonił go z nierządnicami. I wtedy starszy syn również używa słowa bios, tak jakby mówił: ojcze, to twoje życie, które przekazałeś synowi, ono zostało całkowicie przez niego roztrwonione i to no, z nierządnicami. Dlaczego to jest nam potrzebne? Otóż jestem absolutnie przekonany, że myśmy tutaj na tą pielgrzymkę przyszli po jakiś majątek. Przyszliśmy prosić ojca o to, żeby nam coś dał. Każdy z was, jak tu idzie, ma prawdopodobnie jakąś intencję. Każdy z was przyszedł, żeby coś dostać. Niektórzy z was przyszli z jakimiś sprawami, z jakimiś ludźmi, którzy potrzebują pomocy. To są pewnie wasi bliscy albo wy sami chcielibyście coś od ojca uzyskać. Inni są tutaj po jakiś inny majątek, o coś przyszliście prosić. I oczywiście wszystko to dobrze i broń Boże, nie chciałbym was zachęcać do tego, żebyście na tej pielgrzymce nie nosili intencji albo nie prosili Pana Boga o to, co chcecie dostać. Tylko problem w tym, że większość z nas, właśnie myśląc o tym majątku, przypuszczam, że ma na myśli Uzija, czyli chce coś bardzo konkretnego dla siebie, co chciałby od ojca dostać. Natomiast ojciec, kiedy przychodzi do niego syn i prosi o majątek, to mówi: synku, chciałbym ci dać moje życie. Chciałbym ci dać wszystko, co mam. Chciałbym ci dać nie tyle jakieś dobra, nie tyle coś, co ci pomoże, tylko chciałbym ci dać całe moje życie. Zadaj sobie dzisiaj pytanie i to jest, myślę, pytanie na to nasze dzisiejsze jakby przedpołudniowe, południowe pielgrzymowanie na tą pierwszą część dnia. Po co tu przyszedłeś? Po jaki majątek? Dlaczego idziesz w grupie pokuta? Jaka jest twoja motywacja? Z jakiego powodu dołączyłeś na te 7 dni do pielgrzymki, żeby no, trochę się pomęczyć i no właśnie, coś uzyskać, coś chcesz zanieść na Jasną Górę i chcesz w ten sposób od Boga coś dostać. Jaki majątek chcesz dostać? Prawdopodobnie część z nas tutaj jest taka jak ten marnotrawny syn, który się zgubił daleko. Myśmy ten majątek, który od ojca dostajemy, który ojciec chce nam dać, który ciągle nam daje, który nam dał w zbawieniu, my go cały czas roztrwaniamy z nierządnicami. Nierządnica to w tradycji biblijnej zawsze było jakieś bałwochwalstwo. Mówiło się często o Izraelu, że Izrael no, nie jest wierny Bogu, czyli wchodzi w jakieś dziwne relacje z nierządnicami. Dokonuje nierządu, bo no, nie jest posłuszny swojej jedynej miłości, czyli Bogu. My też, przypuszczam, mamy mnóstwo takich nierządnic, z którymi roztrwaniamy ten majątek, który ojciec chce nam dać. Możliwe też, że są między nami starsi synowie, którzy są blisko, którzy od zawsze są w kościele, ale tak naprawdę też są przekonani, że Bóg im niewiele daje, że ten Bóg powinien więcej. Co jest w ogóle ciekawe i dosyć takie no, żenujące, to ten starszy syn, jak się okazuje, który ma 2/3 majątku, który jak mówi ojciec, wszystko co do mnie należy, to jest twoje synko, on mówi: tato, ja to bym chciał kozę. On najbardziej potrzebuje jakiegoś rozrywkowego zwierzęcia, które będzie mógł spożyć razem ze swoimi przyjaciółmi. Tak traktuje swojego ojca, mimo że nawet on zna to słowo bios, nawet wie, że ten majątek od ojca, to jest życie ojca, to on sam wcale o to życie nie prosi. On i tak chce dostać to samo, co dostał ten młodszy syn. Po co tu jesteś? Po jaki majątek? Czy przyszedłeś po Uzije, czy przyszedłeś po bios? Czy chciałbyś dostać tutaj coś od Boga, czy chciałbyś Jego samego i Jego życie? Owocna będzie ta pielgrzymka dla nas wtedy, jeżeli po 7 dniach wpadniemy po prostu w Jego ręce. Jeżeli po 7 dniach będziemy chcieli patrzeć w Jego twarz. Jeżeli po 7 dniach będzie nas takie pragnienie: Ojcze, wypełnij mnie życiem, Twoim życiem. Ja wcale od Ciebie tak naprawdę nic nie chcę. W sensie, jeżeli będziesz chciał mi dawać, to mi dawaj. Ale ja tu nie przyszedłem po kozę. Ja tu nie przyszedłem po majątek. Ja tu nie przyszedłem, żebyś mi dał 100 albo 200 zł. Ja tu przyszedłem, bo chcę pełnię Twojego życia. I gdyby tak nam się udało, gdybyśmy w taki sposób tę pielgrzymkę przeszli, to myślę, że będzie z tego coś niezwykłego. Bardzo Was zachęcam, żebyście na tym najbliższym postoju poczytali ten 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, żebyście zobaczyli te 4 majątki, te 4 podwójne majątki i żebyście zadali sobie pytanie, po co ja tu idę? Co ja chcę tu dostać? Po jaki majątek do mojego Ojca przyszedłem? Co chciałbym, żeby On dla mnie to zrobił? Jeżeli odkryjesz, że jesteś tutaj po zwykłą muzję,